Wybierz Tynk Nexus, nawet do 50 mm w jednej aplikacji. Możliwość wypełniania ubytków nawet do 50 mm w jednej warstwie, bez ryzyka skurczy i pęknięć. To przewaga, której nie dają tradycyjne tynki. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.
Gościem wywiadu Wnet jest Karol Gac, szef portalu Do Rzeczy. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
Chciałbym, żebyśmy dzisiaj w rozmowie przeanalizowali sytuację polityczną związaną z wybuchem informacji dotyczących nieprawidłowości w jednym z warszawskich szpitali, ale tę stronę polityczną, to znaczy jak władza próbuje się bronić, jakie narzędzia są używane, żeby zakryć te informacje i co z tego wynika. Jak to się skończy, to oczywiście tego nie wiemy, ale może zacznę od tego, od czego dzisiaj zaczęłam poranek. Od okładki, która jest w Newsweeku. Na tej okładce jest Krzysztof Stanowski. Podpis to przekroczy każdą granicę. Populista i cynik, który dla pieniędzy i rozgłosu zrobi wszystko. Na czym tak naprawdę polega fenomen Krzysztofa Stanowskiego? Zastanawia się Renata Kim i tu szukają, jeśli państwo szukają odpowiedzi, to nie wiem, czy ją państwo znajdą. Druga informacja, która pojawiła się dzisiaj o godzinie 5:50, gazeta wyborcza.pl na portalu Wyborcza opublikowała tekst Wojciecha Czuchnowskiego o tym, że sygnalista, lekarz, ordynator chirurgii z tego szpitala, ten, który ujawnił i poinformował prezydenta Rafała Trzaskowskiego o nieprawidłowościach dziejących się w szpitalu w 2018, czyli wtedy przed informacją to było 5 plus 2, 7 lat temu wystąpił do miasta stołecznego Warszawy o działkę, gdyż chciał budować prywatną klinikę z Robertem Lewandowskim. To dwie informacje, które pojawiają się w tym samym czasie. Wprawdzie one nie mają bezpośrednio połączenia w tych publikacjach z informacją o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym, ale jednak można podejrzewać, że tu przypadków nie ma. Jak wygląda w pana ocenie sytuacja dotycząca tych informacji?
Rzadko kiedy oczywiście mamy tego typu przypadki, to jest jasne. I ta odpowiedź na pani pytanie jest w zasadzie złożona z kilku kwestii, bo w telegraficznym skrócie, moim zdaniem, i ja stawiam taką tezę, sprawa Warszawskiego Szpitala Południowego ma potencjał polityczny porównywalny do afery podsłuchowej i ośmiorniczek. Dlaczego? Dlatego, że ośmiorniczki, chociaż pięciorzędne wobec tego, co było na taśmach w aferze podsłuchowej, stały się pewnym symbolem. Ludzie zobaczyli, jak ówczesna władza Donalda Tuska dogaduje w restauracjach przy drogim jedzeniu i winie różnego rodzaju deale. I to bardzo zbulwersowało Polaków i było takim jednym z dużych gwoździ do politycznej trumny Donalda Tuska. I teraz mamy do czynienia z czymś podobnym, dlatego że salonik VIP może być nowymi ośmiorniczkami, ponieważ Polacy zobaczyli, że jeżeli jesteś z Koalicji Obywatelskiej, jeżeli jesteś w ten sposób uprzywilejowany, to właściwie nie obowiązują cię żadne procedury. No i tu jest oczywiście kilka kwestii. Po pierwsze, astronomiczne zarobki, które jak już wiemy w części oczywiście się absolutnie nie należały dla młodego lekarza radnego Koalicji Obywatelskiej, który został koordynatorem szpitalnego oddziału ratunkowego w zasadzie bez kwalifikacji, bez kompetencji i zarobił 1 600 000 w jeden rok. Po drugie, on stworzył quasi prywatny SOR dla polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy mieli lepszą poczekalnię, taką VIP-owską, komplet badań od ręki. Tymczasem równolegle pacjenci musieli czekać po kilka godzin w szpitalnym SOR-ze. Kto był na SOR-ze, kto korzysta ze szpitali czy z przychodni, wie, jak to wszystko wygląda. Myślę, że zdecydowana większość społeczeństwa doskonale sobie zdaje z tego sprawę. I to jest sedno tej sprawy. Nie powinniśmy tracić tego z oczu. I dlatego te ruchy, od których pani zaczęła, polityczne, są tak desperackie, ponieważ tutaj ewidentnie widać, że w Koalicji Obywatelskiej płonie pożar dużych rozmiarów, stąd takie gwałtowne ruchy Rafała Trzaskowskiego, Donalda Tuska, innych prominentnych polityków, którzy początkowo nie wiedzieli absolutnie, jak zareagować, jak odpowiadać. Uciekali przed dziennikarzami, to było widać w materiale chociażby kanału Zero. No i później szereg różnych decyzji. Na końcu, oczywiście, bo to jest na razie ten etap aktualny, próbuje się albo rozmywać odpowiedzialność, wskazując jak premier, że to w zasadzie konflikt dwóch lekarzy. Próbuje się podważać wiarygodność lekarza, który o tym poinformował. I to robi Gazeta Wyborcza, wskazując, że w zasadzie to tam jest jakiś konflikt, on się domaga pieniędzy i w związku z tym jest niewiarygodny. Ba, Patryk Słowik, do niedawna szef portalu Zero.pl, ujawnił, że Gazeta Wyborcza z tego lekarza chciała zrobić swojego informatora, ale być może coś poszło nie tak, albo coś się w międzyczasie zmieniło, stąd atak Gazety Wyborczej. Więc oczywiście tu przypadków nie ma mowy. Notabene ten lekarz będzie jutro gościem kanału Zero, więc też może jakichś ciekawych informacji się dowiemy, no bo okazało się, że zarówno Marcin Kierwiński, jak i Rafał Trzaskowski wiedzieli o nieprawidłowościach, a lekarz, który o tym informował, stracił pracę. No więc to wygląda bardzo źle dla Koalicji Obywatelskiej. I co się teraz robi? Albo próbuje się rozmywać tę odpowiedzialność, jak wspomniałem, próbuje się równolegle stworzyć takie wrażenie, że no dobrze, był jakiś przypadek nieprawidłowości, ale my je wyjaśniamy w przeciwieństwie do Prawa i Sprawiedliwości, bo wtedy to i to. I podaje się przede wszystkim na przykład Jarosława Kaczyńskiego i jego leczenia kolana. To robią przede wszystkim Bartosz Arłukowicz, Roman Giertych i tak dalej. Więc moim zdaniem władza wie, że ta sprawa jest dla niej bardzo, ale to bardzo poważna, bo nie trzeba jej jakoś rozumieć specjalnie, analizować. Tu w zasadzie jest wszystko, czego Polacy nie lubią. Ogromne pieniądze, nepotyzm, kumoterstwo, uprzywilejowanie, służba zdrowia dla swoich. I dlatego mamy takie, a nie inne desperackie ruchy. No jeśli jeszcze chodzi słowem o okładkę Newsweeka, no to Krzysztof Stanowski, bo to jest trochę oddzielny wątek, choć się oczywiście łączy, od dawna jest solą w oku dla środowisk liberalnych, lewicowych, dlatego że wywrócił medialny stolik. To znaczy ja uważam, że gdyby nie Kanał Zero i Krzysztof Stanowski, to Karol Nawrocki mógłby nie zostać prezydentem. Dlatego że w zasadzie no, trzeba było cofnąć się do kampanii wyborczej, ale było kilka momentów zwrotnych, między innymi dzięki Kanałowi Zero, który sprawił, że te wybory prezydenckie potoczyły się tak, jak się potoczyły. No i ostatnia kwestia. W zasadzie Krzysztof Stanowski sam sobie jest sterem i żeglarzem. Można mieć oczywiście różne zastrzeżenia. Natomiast środowiska lewicowo-liberalne przyzwyczaiły się, że do tej pory dziennikarzy albo poszczególne tytuły można było zastraszyć, można było dziennikarzy zwolnić, zadzwonić do kogoś, do szefa albo do polityka i oni sprawiali, że niepokorny dziennikarz znikał albo gdzieś tam osuwał się w niebyt. To niestety dotyczyło prawicy przez długie, długie lata, no bo ona też była głodzona, ona była na różne sposoby, miała uprzykrzane życie. Myślę, że doskonale to słuchacze wiedzą, myślę, że doskonale też Radio Wnet, ekipa Radia Wnet jest tego świadoma, podobnie zresztą jak innych prawicowych mediów. A Krzysztof Stanowski odniósł ogromny sukces, w zasadzie jest niezależny, no zależy tylko od reklamodawców, ale to jest zupełnie inny model biznesowy i w związku z tym może mówić to, co mówi, nie ogląda się na nikogo. No i to jest też pewna zmiana, którą obserwujemy w polskich mediach. Po 30 latach ponad te środowiska, które rościły sobie prawo do moralizowania, do rozdawania łatek, kto jest dziennikarzem, kto nie i do tego przede wszystkim, co Polacy mają myśleć, no już nie mają tego monopolu naprawdę. I dlatego niektórym jest tak trudno się z tym pogodzić. No kiedyś, to może dla młodszych słuchaczy będzie zaskoczenie, kiedyś od Gazety Wyborczej zaczynało się dzień. Jeżeli Gazeta Wyborcza kogoś pochwaliła, to w zasadzie od razu stało się rozpoznawalne, a jeżeli kogoś ganiła i krytykowała, to w zasadzie był na marginesie życia społeczno-politycznego. To się na szczęście zmieniło, no ale niektórzy oczywiście tęsknią za tymi czasami, więc nie dziwią mnie te ataki na Krzysztofa Stanowskiego i Kanał Zero. One były, są i będą wraz z pewnie z zasięgami, które rosną, czy z sukcesem Krzysztofa Stanowskiego.
Tutaj też jest dosyć istotny wątek, który moim zdaniem, ja przynajmniej nie wychwyciłam, umyka w debacie dotyczącej szpitala południowego, dlatego że na początku roku przez kilka miesięcy mówiliśmy o likwidacji porodówek w szpitalach, że nie ma na to pieniędzy i umknęła, wydaje mi się, opinii publicznej informacja, że Narodowy Fundusz Zdrowia przygotowuje również likwidację chirurgii. I teraz proszę mi darować, być może te liczby nie do końca będą precyzyjne, ale mówimy o tym, że z ponad 500 szpitali zniknie, chirurgia jest obecna w 500, ponad 500 szpitali ma własne oddziały chirurgii. Ta chirurgia ma zniknąć przynajmniej z 25% szpitali ze względu na to, że wprowadzono nowe procedury. Według NFZ-u te szpitale małe, głównie powiatowe, nie spełniają tego kryterium. Podaję ten przykład dlatego, że w dobie likwidowania, zwijania i mówienia o wielkim kryzysie w służbie zdrowia, o braku pieniędzy, mówię, wprost została zakomunikowana informacja, że jeśli któryś z dyrektorów szpitali będzie wykonywał badania chociażby tomografii ponadnormatywne, to w przyszłym roku ma szansę na zwrot 60% za to badanie. De facto to szpital będzie brał odpowiedzialność finansową za decyzję o tym, kogo trzeba badać tomografem, kogo nie. No i w tym morzu informacji o złych warunkach, zarówno likwidacji większych dopłat do żywienia, limitach, które wprowadza NFZ na badania, pojawia się informacja, że jest grupa społecznie uprzywilejowana, która nie tyle, że zarabia tak duże pieniądze, że może leczyć się w prywatnej służbie zdrowia i ma luksusowe życie, tylko w tych państwowych służbach zdrowia jest traktowana jak grupa uposażona. Ja się z panem, panie redaktorze, nie zgodzę, jeśli chodzi o to, że to mogą być krewetki i taśmy, bo jest jeszcze zbyt długa odległość czasowa i my już po prostu jesteśmy tak przysypywani złymi informacjami, że po prostu wydaje mi się, że wyborcy mogą zapomnieć o tych wszystkich historiach i w tę stronę wydaje mi się, że będzie szła koalicja dookoła premiera Donalda Tuska.
Dlatego uważam, że to może być, choć oczywiście tu jest wiele czynników i zmiennych, ja przyjmuję ten argument, choć przypomnę, że od afery podsłuchowej mija 12 lat, a to oznacza, że ona wybuchła w połowie 2014 roku, wybory mieliśmy w 2015, ale owszem, inna rzeczywistość, inna intensywność i faktycznie tutaj od afery do afery rządu Donalda Tuska, ale pewne rzeczy czasem podświadomie, podskórnie przechodzą jednak i wchodzą do codziennego życia. Tak jak z afera KPO. No dziś w zasadzie o niej nie pamiętamy, ale ludzie do dzisiaj sobie żartują z tego, na co te pieniądze poszły, na jachty i tak dalej, i tak dalej. I może być tak w tym przypadku, choć oczywiście wszyscy ci, którzy już dzielą skórę na niedźwiedziu, absolutnie się mylą i tu jest bardzo daleka droga. Ta warstwa, o której pani wspomniała, jest szalenie istotna i tu w pełni się zgadzam, biorąc pod uwagę, że mamy agonię służby zdrowia, bo tak to trzeba określić. Służba zdrowia umiera po cichu, likwidowane są oddziały porodowe, likwidowane są kolejne różnego rodzaju oddziały, właśnie chociażby wspomniana chirurgia. Ciągle się słyszy o tym, że pieniędzy nie ma, tymczasem równolegle okazuje się, że te pieniądze są, ale dla swoich. I to oczywiście też jest jeden z kamyczków, który gdzieś tam do tej lawiny się zbiera, czy kropli do tej czary, z tego względu, że jeżeli mamy sytuacje, które wychodzą na światło dzienne, że nie wiem, nominaci polityczni zarabiają miliony złotych, a szpital ma ogromne zadłużenie, Polacy są wypychani z kolejek, bo wprowadzono de facto limity i nagle się okazuje, że ci, którzy mieli mieć operację, muszą czekać kolejne miesiące, a nawet czasem i roki, lata, by tę operację mieć. To oczywiście wszystko gdzieś tę frustrację społeczną będzie potęgować. Oczywiście zgoda, że do wyborów daleka droga. Natomiast mimo wszystko to jest chyba sprawa niezwykle niewygodna dla Koalicji Obywatelskiej, bo jej nawet nie ma jak bronić. Znaczy tu nie ma logicznej odpowiedzi, czegoś, co rozumie tę odpowiedzialność, bo Warszawski Szpital Południowy, to może wyjaśnijmy słuchaczom spoza Warszawy, to jest szpital, który był chlubą Rafała Trzaskowskiego. On ciągle mówi, że go wybudował, że z tego niego jest dumny. Szpital całkowicie podległy Warszawie, gdzie w Radzie Nadzorczej było dwóch wiceprezydentów Warszawy. Dyrektorem tego szpitala była wiceminister zdrowia w rządzie PO-PSL Ewy Kopacz, więc tu ten ślad Koalicji Obywatelskiej jest bardzo, ale to bardzo wyraźny. Dlatego na nagle Rafał Trzaskowski mówi, że w medycznych spółkach czy szpitalach, w radach nadzorczych nie będzie teraz polityków, to przepraszam bardzo, teraz się obudził, że politycy nie pasują za bardzo do tego typu jednostek, no ale wiemy, to jest inna patologia, więc do tych systemowych również patologii jest naprawdę wiele, w tym te dotyczące służby zdrowia, bo oczywiście to jest patologia Koalicji Obywatelskiej w przypadku Szpitala Południowego, ale jednocześnie pokazało nam się kilka patologii związanych ze służbą zdrowia. To jest inny temat, że niestety służba zdrowia wymaga zmian i proste dosypanie pieniędzy w mojej ocenie też nie rozwiąże problemu, bo to, uwaga, testowało Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica. O tym się naprawdę bardzo mało mówi, ale jeżeli prześledzi się wzrost nakładów na Narodowy Fundusz Zdrowia i na służbę zdrowia, jaki miał miejsce za rządów Zjednoczonej Prawicy, to zobaczymy, że dosypano ogromne pieniądze i możemy się zastanawiać, czy efekt był współmierny do nakładów, choć wydaje się, że odpowiedź będzie przecząca.
No to jest właśnie to, co nas dotyka, że my jesteśmy w przededniu informacji, którą właściwie wszyscy nasi słuchacze chyba już zdają sobie z tego sprawę. Musimy zreformować służbę zdrowia, a może to te takie informacje, które wypływają, kolejne polityczne rozdania uwypuklają nam, że na to już nie możemy czekać, że to jest priorytet, jeśli chodzi o Polaków, aczkolwiek wydaje mi się, że to jest bardzo temat trudny, od którego wszyscy politycy bez względu na barwy uciekają, dlatego że ten temat dla nas jest jakimś narodowym tabu. Z jednej strony chcemy, żeby ta służba zdrowia działała dobrze, ale z drugiej obawiamy się, że stracimy to, co jako przywileje naszego ubezpieczenia posiadamy. Nawet jeśli to jest iluzoryczne.
Tu się oczywiście zgadzam, to jest niezwykle ryzykowny politycznie temat i trzeba polityków odważnych, by tutaj coś zmienić. Do tego jeszcze dochodzi bardzo mocny opór środowiska lekarskiego, którzy zawsze przy tego typu okazjach mówią, że nie będzie kim leczyć, że lekarze wyjadą i tak dalej, więc tutaj jest wiele różnych interesów, które w interesie nomen omen państwa polskiego i społeczeństwa należy przeciąć i należy zreformować tę służbę zdrowia, bo inaczej upadnie z hukiem i to nasze iluzoryczne ubezpieczenie też nam nie pomoże, bo cóż z tego, że jesteśmy ubezpieczeni, jeżeli jak przychodzi co do czego trzeba czekać miesiące i lata. Choć oczywiście wolę nasz system niż na przykład system amerykański, gdzie wielu ludzi jest w ogóle poza strefą ubezpieczenia i tam wtedy doprowadza to do różnego rodzaju dramatów. Ale oczywiście pełna zgoda. Dlatego na koniec obawiam się jakiegoś ruchu desperackiego ze strony premiera i rządu, który na przykład przygotowałby jakieś populistyczne ustawy czy prawo i wskazując, że oto przyszedł czas na zmiany, bo to jest logiczna, moim zdaniem, polityczna i jedna z nielicznych dróg, którą mógłby pójść rząd Donalda Tuska i mogłoby mu to w jakimś stopniu pomóc. Ale mam nadzieję, że mimo wszystko się to nie wydarzy.
Tak, ale proszę pamiętać jeszcze o historii, o której już niewielu z nas pamięta, o dosypaniu pieniędzy do ZUS-u z funduszy emerytalnych. Ja byłam jedną z tych osób, która już miała zgromadzone jakieś fundusze i wtedy decyzją właśnie Platformy Obywatelskiej te fundusze zostały nam zabrane i dosypane do ZUS-u, więc być może też teraz...
I zapewne pamięta pani decyzję Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że owszem, no prawo złamano, było niekonstytucyjne, ale wyższa konieczność była budżetu i w zasadzie to nic się nie stało.
No właśnie, to może też będziemy niebawem świadkami. Bardzo serdecznie dziękuję redaktorowi za komentarz.
Dziękuję, dobrego dnia dla pani i dla słuchaczy.
Wszystkiego dobrego. Karol Gac, portal Do Rzeczy, był gościem Poranka Wnet. Żegnamy się z naszym gościem i za chwilę dla państwa kolejna rozmowa. To może teraz przypomnę Monikę Bożym, albo nie przypomnę Moniki Bożym, bo już się połączyliśmy z moim kolejnym gościem. To poproszę tylko o dżingiel Radia Wnet, żeby państwo wiedzieli i utrwalali, gdzie, kogo państwo słuchają.
Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu. Łatwo się go nakłada i rozprowadza. A jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.